Otwórzmy Słowo Boże na czwartej Księdze Mojżeszowej. I to będzie, czyli na Księdze Liczb, i to będzie rozdział 32. Przeczytamy do 33 wersetu od początku. A synowie Rubena i synowie Gada mieli bardzo liczne stada. Gdy zobaczyli ziemię Jazer i ziemię Gilead, że jest to miejsce odpowiednie dla bydła, przyszli ci synowie Gada i synowie Rubena i powiedzieli do Mojżesza, kapłana Eleazara, oraz do naczelników zgromadzenia: Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Heszbon, Eleale, Sebam, Nebo i Beon. Ziemia, którą Pan podbił przed zgromadzeniem Izraela, jest ziemią odpowiednią dla bydła, a Twoi słudzy mają liczne bydło. Mówili dalej: jeśli znaleźliśmy łaskę w Twoich oczach, niech ta ziemia będzie dana Twoim sługom w posiadanie, a nie przeprowadzaj nas za Jordan. Wtedy Mojżesz odpowiedział synom Gada i synom Rubena: czy wasi bracia pójdą na wojnę, a wy tu będziecie siedzieć? Dlaczego zniechęcacie serca synów Izraela, aby nie przeprawili się do ziemi, którą dał im Pan? Tak właśnie postępowali wasi ojcowie, gdy ich posłałem w Kadesz Barnea, aby wyszpiegowali tę ziemię. Kiedy dotarli aż do doliny Eszkol i zobaczyli ziemię, zniechęcili serca synów Izraela, aby nie weszli do ziemi, którą dał im Pan. Na pewno nikt z tych ludzi, którzy wyszli z Egiptu od 20 roku wzwyż, nie ujrzy tej ziemi, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, ponieważ nie szli za mną w pełni. Oprócz Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty i Jozuego, syna Nuna, ponieważ oni szli w pełni za Panem. I zapłonął gniew Pana na Izraela i sprawił, że tułali się po pustyni przez 40 lat, aż wyginęło całe pokolenie, które czyniło źle w oczach Pana. A oto powstaliście w miejsce waszych ojców jako plemię grzesznych ludzi, aby jeszcze bardziej wzmóc zapalczywość gniewu Pana przeciw Izraelowi. Jeśli bowiem odwrócicie się od kroczenia za Nim, wtedy On znowu pozostawi ich na tej pustyni, a w ten sposób zgubicie cały ten lud. Wtedy zbliżyli się do Niego i powiedzieli: tak, tu zbudujemy zagrody dla naszego bydła i miasta dla naszych dzieci. My zaś sami zbrojnie i ochoczo pójdziemy przed synami Izraela, aż zaprowadzimy ich na ich miejsce, a nasze dzieci będą mieszkać w miastach obwarowanych ze względu na mieszkańców tej ziemi. Nie wrócimy do swoich domów, dopóki każdy spośród synów Izraela nie otrzyma swojego dziedzictwa. Nie weźmiemy dziedzictwa razem z nimi po tamtej stronie Jordanu i dalej, ponieważ nasze dziedzictwo przypadło nam po tej stronie Jordanu, po stronie wschodniej. Mojżesz powiedział im: jeśli uczynicie to, co powiedzieliście, i uzbrojeni pójdziecie przed Panem na wojnę, i każdy z was zbrojnie przejdzie Jordan przed Panem, aż wypędzi swoich wrogów przed sobą i ziemia zostanie podbita przed Panem, a potem wrócicie, to będziecie niewinni przed Panem i przed Izraelem, a ta ziemia będzie waszą posiadłością przed Panem. Lecz jeśli nie uczynicie tego, oto zgrzeszycie przeciwko Panu, a wiedzcie, że wasz grzech was znajdzie. Budujcie więc miasta dla waszych dzieci i zagrody dla waszych owiec. Uczyńcie to, co wyszło z waszych ust. Wtedy synowie Gada i synowie Rubena powiedzieli do Mojżesza: twoi słudzy uczynią tak, jak nasz Pan rozkazuje. Nasze dzieci, nasze żony, nasze trzody i całe nasze bydło pozostaną tu w miastach Gileadu. Twoi słudzy natomiast, wszyscy uzbrojeni na wojnę, pójdą przed Panem, jak mówi Pan. I Mojżesz wydał rozkaz o nich kapłanowi Eleazarowi, Jozuemu, synowi Nuna i naczelnikom spośród ojców pokoleń synów Izraela. Mojżesz powiedział im: jeśli synowie Gada i synowie Rubena przejdą z wami za Jordan, wszyscy uzbrojeni do wojny przed Panem, a ziemia zostanie podbita przed wami, wtedy dacie im ziemię Gilead w posiadanie. Lecz jeśli uzbrojeni nie przejdą z wami, wtedy otrzymają dziedzictwo pośród was w ziemi Kanaan. Synowie Gada i synowie Rubena odpowiedzieli mu: uczyńmy to, co Pan powiedział do twoich sług. Uczynimy to, co Pan powiedział do twoich sług. Pójdziemy uzbrojeni przed Panem do ziemi Kanaan, a posiadłość naszego dziedzictwa zostanie po tej stronie Jordanu. Mojżesz dał wtedy synom Gada, synom Rubena i połowie pokolenia Manasesa, syna Józefa i królestwo Sychona, króla Amorytów i królestwo Oga, króla Baszanu i ziemię z jej miastami, granicami, a także miasta tej ziemi dookoła. Wiecie, jak czytałem ten fragment niedawno, on mnie uderzył z dwóch powodów. Po pierwsze, jak oni coś takiego powiedzieli do Mojżesza, że oni zostawią swoje dzieci i swoje żony, a sami pójdą na wojnę i że to będzie dopiero w przyszłości, to sobie pomyślałem, oni chyba nie wiedzą, co obiecują, co mówią. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Mają pastwiska, wszystko im pasuje, zabierają się do pracy, odbudowują te wszystkie domy. Zaczyna im się, widzą, że mają perspektywy. Dzieci mają tam zostawić potem, żony mają tam zostawić, a sami mają pójść na wojnę, chociaż tam zostawiają coś, co jest wygodnym życiem. I rzucają taką obietnicę, którą my często obiecujemy, czy rzucamy przed Panem i mówimy: tak, zrobię to. Jaki problem? Oni też tak powiedzieli. Zrobimy to. Jaki problem? Pójdziemy na wojnę i już. I wiecie co, że spotkałem się z takimi sytuacjami i sam przeżywałem takie sytuacje, kiedy bardzo szybko i bardzo łatwo ktoś albo ja sam mówiliśmy Panu Bogu albo innym: proszę bardzo, ja to zrobię. Tylko jak przyszło co do czego, to niestety nic z tego nie było. Wycofaliśmy się. Pamiętam dwie takie sytuacje. Przypomniałem sobie niedawno. Też nie było problemu. Bracia mówili: ja to mogę wyrzucić, ja to mogę zdjąć. A to były takie drobne rzeczy. No i wtedy pamiętam, że przyszli do nas po jakąś tam poradę czy coś. Raz przyszli do nas obojga, bo mieszkaliśmy jeszcze gdzie indziej. Raz rozmawiałem z jednym z nich. Jeden miał taką bransoletkę na ręku. No nic szczególnego. I tak poczuliśmy, że on jest strasznie do niej przywiązany. I to go trzyma, to go wiąże. To taka bzdura. I mówimy do niego z żoną: wiesz co, po co ci to? Zdejmij to. Przecież to możesz to. No pewnie, jasne. Mogę zdjąć. No i wtedy zaproponowałem mu: no to chodźmy, tam jest taki staw. Wyjdziemy, wrzucisz. Skoro tak. I wiecie co, że wtedy zaczęła się walka. Wtedy nie było tak prosto już. Okazało się, że nie. Nie zdejmie. Powiedział coś, co było dla niego bardzo łatwo powiedzieć, ale wykonać okazało się już było niemożliwe. Tu nie chodzi o to, żeby świadectwami przysłaniać Słowo Boże, dlatego na tym poprzestanę, ale naprawdę nam się coś takiego bardzo często zdarza, że my zapominamy o rzeczach, które po prostu obiecaliśmy. I wiecie co? Pan Bóg mówi, sprawdzam. Mówi, sprawdzam. I nie dostaniecie czegoś, nie dostaniecie czegoś, dopóki to nie zostanie zrobione. I tak Mojżesz powiedział, nie powiedział im, słuchajcie, może tak, tak zrobimy oczywiście i tak dalej, tylko powiedział mi, jeśli uczynicie, co powiedzieliście i uzbrojeni pójdziecie przed Panem na wojnę i tak dalej, i ziemia zostanie podbita, to będziecie, to będziecie niewinni przed Panem tych słów. Lecz to jest werset 23, jeśli nie uczynicie tego, to zgrzeszycie przeciwko Panu, a wiedzcie, że wasz grzech was znajdzie. To mnie naprawdę zmroziły te słowa. Wiedzcie, że wasz grzech was znajdzie. I Mojżesz wiedział, że tam dalej już będzie szedł Eleazar, Jozue. Mojżesz tego nie dożyje. On wiedział, że nie wejdzie do tej ziemi. Ale Pan Bóg powiedział przez niego jedną ważną rzecz. Ja chcę widzieć fakty, a nie słowa. I mówi do nas bardzo często dzisiaj coś takiego. Ja chcę widzieć czyny, a nie słowa. Pierwszy list Jana mówi, że miłość nie objawia się tym, że będziemy gadać, tylko tym, że będziemy czynić. Bo bardzo łatwo jest powiedzieć, że się kocha. To są słowa, które wychodzą z ust bez problemu. Znacznie trudniej jest zrobić to, o czym się mówi. Bardzo łatwo jest na co dzień powiedzieć dzieciom, kocham was, żonie powiedzieć, kocham cię. Ale Pan Jezus nie taki obraz miłości nam pokazuje. Nie taką miłością jest Bóg. Bóg mówi, że miłość polega na tym, że Bóg nas pierwszy umiłował i przyszedł i poświęcił się dla nas. To jest miłość. I dopiero kiedy widzimy fakty, dopiero kiedy widzimy na przykład cenę, którą trzeba zapłacić za pewne rzeczy, to wtedy dopiero się okazuje, czy my mówiliśmy prawdę i co jest takiego w naszym sercu. Nie wtedy, kiedy to mówimy, kiedy obiecujemy i tak dalej. Nie. Fakty. Pan Bóg mówi, sprawdzam. Nie interesują mnie słowa. Interesują mnie konkretne czyny, bo wtedy się okaże. Zapłacisz cenę, poświęcisz się, zrobisz to dobrowolnie, wtedy kochasz. Pamiętacie, jak mówiliśmy podczas tego nauczania dla małżeństw? Że mąż ma się jak wydać się za żonę, jak Pan się wydał za Kościół. Tacy bądźcie dla swoich żon. Niech mąż miłuje swoją żonę, bo Chrystus umiłował swój Kościół i wydał zań samego siebie, poświęcił się. Tak umiłował oblubienicę. Synowie Rubena i synowie Gada trwali przy swoim i obiecali to i powiedzieli, uczynimy, co Pan powiedział do twoich sług. Pójdziemy uzbrojeni przed Panem do ziemi Kanaan, a posiadłość naszego dziedzictwa zostanie po tej stronie Jordanu. Dobrze, poświęcimy się, zostawimy nasze żony. Nie wiemy, kto z nas wróci z tej wojny. Nie wiemy, kto z nas osieroci te dzieci i te żony. Nie wiemy, które z nich zostaną wdowami i zostawiamy za sobą żyzne pastwiska, odbudowane miasta. Wszystko, wygodę. Ale obietnica jest obietnicą, słowo jest słowem, przymierze jest przymierzem, ponieważ Pan Bóg powiedział kiedyś w ramach przymierza, że daje ziemię wszystkim 12 plemionom i że wszystkie 12 plemion ma tam wejść i walczyć, a On będzie szedł przed nimi. I nigdy nie powiedział, że dwa plemiona mogą nie przechodzić i nie walczyć z resztą. Nie przechodzić przez Jordan. I dlatego Mojżesz tak potraktował synów Rubena i Gada na początku. Czy wy chcecie zniechęcić całą resztę? Żeby nie walczyli i żeby się znowu sytuacja powtórzyła i w kółko będziecie chodzić po tej pustyni, aż następne pokolenie wymrze? I teraz zobaczcie, jak to się przekłada na nasze życie. Dlatego, że my mówimy pewne słowa, mówimy je bardzo często publicznie, nie dotrzymujemy słowa, Pan Bóg mówi sprawdzam i teraz jest pytanie, co się stanie? Dlatego, że to, jeżeli człowiek na przykład będzie mówił, a nie będzie robił i będzie tak strasznie kochał, to w tej chwili, to się dzieje wszędzie w tej chwili, słuchajcie, to się dzieje wszędzie. Miłość została przedefiniowana zupełnie. Miłość stała się sentymentem, stała się pożądaniem, stała się różnymi rzeczami, ale nie stała się tym, czym jest. Ona została zmieniona w sensie pojęciowym. I teraz jeżeli robimy taką rzecz, wszyscy to widzą na przykład w kościele, to się zniechęca cała reszta do walki. No bo dlaczegoż w takim razie ja mam w ten sposób się poświęcać, skoro ja widzę, że brat czy siostra mówią, kochają, ale czynów nie ma. To zniechęca bardzo. To zniechęca do walki, to zniechęca do tego, żeby pokonywać opory, to zniechęca do poświęcenia, to zniechęca do pokonywania olbrzymów. Że każdy z nas, kto ma taki problem, to jest zniechęceniem dla pozostałych. Dlatego Mojżesz tak bardzo się uniósł na początku i postawił warunek, jeśli pójdziecie, jeśli nie tylko jeśli pójdziecie, to nie tak było, że oni pójdą i zawrócą. I tak samo dzisiaj my idziemy i nie zawracamy. Idziemy razem z braćmi, z siostrami, chociaż mamy pewne wygodne rzeczy, lubimy te rzeczy, ale w pewnym momencie Pan Bóg tak jak mnie teraz dzisiaj pokazał, że coś jest nie w porządku. To, co jest moim powołaniem, to, co jest nawet moją pasją, zaczyna po pierwsze jego usuwać w cień, a po drugie zaczyna frustrować moją żonę i ona ma słuszne powody. Tylko ja tego do dzisiaj nie widziałem. Mnie się wydawało, że to są jakieś humory. No więc teraz mówię w takim razie, że zmienię to. Teraz chcę prosić Pana Boga i weźcie mnie za słowo. I trzeba brać za słowo, słuchajcie, wiecie, bo dalej jest napisane, dobrze, no Mojżesz mówi, jeśli to zrobicie, to będzie dobrze. Jeśli nie, to pamiętajcie, że grzech was znajdzie. I jak czytamy początek Księgi Jozuego, tam, kiedy wszystkie plemiona szykują się do tego, żeby tam wejść do tej ziemi obiecanej, to jest sam początek. To jest sam początek i Jozue szykuje się do wejścia. Spotyka się z aniołem Pana, dostaje od niego zachętę i dostaje taki nakaz, niech ta księga nie oddala się od twoich słów, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, abyś pilnował wypełniania wszystkiego, co w niej jest napisane. Wzmocnij się i bądź mężny, nie lękaj się i nie przerażaj, gdyż Pan twój Bóg jest z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I Pan będzie z nami w wypełnianiu rzeczy, do których się zobowiązaliśmy. Pójdzie, pobłogosławi, jeżeli to jest zgodne z Jego wolą, będzie dobrze, pozwoli to przełamać. Natomiast jeśli wrócimy do wygodnych pastwisk, do tych naszych domów, które tam mamy, do tego, co jest takie miłe i daje perspektywy, nie ma szans. Grzech nas znajdzie. nie mogliśmy sprzedać domu, dopóki nie przypomniał mi Pan, co mam do zrobienia w stosunku do sąsiadki. Pamiętacie, mówiłem wam o tym. U niego nie ma słów na wiatr. I dlatego Jozue zwraca się do Rubenitów, Gadytów i połowy pokolenia Manasesa. To jest rozdział 1, werset 12. Przypomnijcie sobie słowo, które nakazał wam Mojżesz, sługa Pana. Pan wasz Bóg zapewnił wam odpoczynek i dał wam tę ziemię. Niech wasze żony, dzieci i bydło zostaną w ziemi, którą Mojżesz dał wam po tej stronie Jordanu. Wy zaś, wszyscy dzielni wojownicy, pójdziecie uzbrojeni przed waszymi braćmi i będziecie im pomagać. Przed waszymi braćmi pójdziecie. To nie było tak, że oni się po prostu pójdą, a nagle cichaczem potem się wycofają. Nie, idziecie przodem. Idziecie przodem. A my będziemy szli za wami. Czyli krótko mówiąc, społeczność się upewni, że to zostanie zrobione. I to jest ciekawy bardzo przykład tego, jak mamy odpowiedzialność w stosunku do siebie nawzajem, żeby się nawzajem nie zniechęcać. Więc społeczność ma prawo powiedzieć komuś, słuchaj, dobrze, umówiłeś się, to jest dobre, to jest zdrowe, tak ma być, to jest wypełnienie przymierza, to jest wypełnienie tego, do czego się zobowiązałeś przed Panem. W takim razie, proszę, chcemy faktów. A my będziemy patrzeć, jak to jest czynione, a nie tylko mówione. I każdy z nas może i powinien nawet powiedzieć czasem, tak jak ostatnio też kilka osób mówiło, zobowiążcie mnie. Zobowiążcie to, bo pytajcie mnie o to, czy to zostało zrobione. Bardzo dobrze. Pójdę przodem, patrzcie na mnie. I odpowiedzieli Jozuemu, wszystko, co nam nakazałeś, uczynimy i gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy. Jak byliśmy posłuszni Mojżeszowi we wszystkim, tak będziemy posłuszni i Tobie. Niech tylko Pan Twój Bóg będzie z Tobą, jak był z Mojżeszem. Ktokolwiek sprzeciwi się Twemu rozkazowi i nie będzie posłuszny Twoim słowom we wszystkim, co mu rozkażesz, umrze. Tylko wzmocnij się i bądź mężny. I przeszli. I później dostali tą ziemię, którą chcieli. To jest jeden z takich przykładów, kiedy mamy przykład pozytywny, a nie negatywny. Ryzykowali, powiedzieli taką rzecz, którą trudno było wypełnić, ale weszli. Zrobili to, co do nich należało. Zbór został zachowany, czyli społeczność została zachowana tamta. Wszystko było dobrze. Pokonani, nie zniechęcili reszty. I tak miało być. Jest coś podobnego w drugim liście Piotra. Może tam przejdźmy na początek, to jest rozdział pierwszy. Kiedy jest mowa o tym, że od razu na początku boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia wskutek pożądliwości, jak jest na świecie. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. I na początku, kiedy się nawracamy, oddajemy Panu Bogu całe nasze życie. Wszystko. Czasami nawet we łzach. I mówimy, Panie, to wszystko należy do Ciebie. teraz nas zmieniaj, teraz chcę Ci oddać moje życie, teraz chcę, żebyś mi dał wszystko, co jest nowe i będę za Tobą szedł, obiecuję Ci, koniec. Ale Pan Bóg w pewnym momencie mówi, sprawdzam. Czy naprawdę to, czy naprawdę tamto? Potrzebny jest rozwój. Mamy wiarę. To jest na osobne w ogóle nauczanie całe oczywiście, ale nie ma teraz na to czasu. Mamy wiarę. No to do wiary dodawajcie cnotę, czyli szlachetność, tak? Czyli to wiara twoja nie wystarczy. Ty mówisz, że wierzysz, ale żyj tym, w co wierzysz. Ty bądź człowiekiem, który jest prawy, jest sprawiedliwy nie tylko dlatego, że został usprawiedliwiony, ale sprawiedliwie żyje, bo godnie w sposób godny dziecka Bożego. Dalej mamy co? No to jeżeli tak, to do szlachetności teraz trzeba dodać poznanie. To jest za mało, że ty masz wiarę, że ty masz szlachetność, że ty dobrze żyjesz. Bóg chce ci dać coś więcej, coś z góry, coś z ducha, żebyś ty miał jeszcze takie poznanie od Pana. I takie poznanie Pan Bóg daje. Tylko zauważcie, jak czasem się łapiemy na tym, że poznanie to my mamy, ale w tym poznaniu jesteśmy za szybcy, niecierpliwi. Nie ma powściągliwości. I trzeba ją dodać. No ale powściągliwość może być na krótko, więc trzeba dodać do niej cierpliwość. A do cierpliwości dodać dopiero pobożność. Do pobożności trzeba dodać braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. I to wszystko jest w jednym ciągu, to wszystko jest tak jakby Pan Bóg mówił, uzupełniaj, 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 a ja będę sprawdzał, 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 bo ty musisz iść do przodu. A musisz iść do przodu dlatego, żeby ci się nie narobiły zaległości. Żeby pewne rzeczy cię potem nie złapały, nie dopadły. Nie wiem, czy pamiętacie, na pewno pamiętacie takie sytuacje. Może ich nigdy nie mieliście, ale o nich słyszeliście. W szkole. Jeszcze w szkole. Kiedy albo wy, albo jakiś tam kolega czy koleżanka mieli trudności z jakimś materiałem i następowała rozmowa z nauczycielem. Nauczyciel wzywał rodziców i mówił, no on ma takie zaległości, że nie przejdzie. Nie można mieć zaległości i przejść. I wtedy trzeba było te zaległości nadrabiać, przypominać sobie rzeczy, o których zapomnieliśmy, pracować nad tym wszystkim, uzupełniać jedno drugim. Bo inaczej co? Werset 8. Gdy bowiem one będą w was i to w obfitości, czyli to wszystko, o czym przed chwilą mówiliśmy, to nie uczynią was bezużytecznymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo samo poznawanie to jest jedno, ale jeszcze liczy się użyteczność i owocność. Pan Bóg nie powołał nas tylko do tego, żeby go poznawać i zachwycać się nim przez całe życie, tak? Czyli to nie jest tak, że my wchodzimy do sali, gdzie on jest, nie wiem, czy wchodzimy do sali tronowej i mamy całe życie spędzić na poznaniu Pana. Niektórzy sobie to tak wyobrażają, że to jest taka przeduchowiona rzeczywistość, w której ja będę cały czas w zachwyceniu, a na przykład, nie wiem, obiad nieugotowany, niewysprzątany, do pracy nie pójdę, to jest jedno wielkie zachwycenie. To nie tak, tak nie działa. Trzeba być użytecznym, nie być bezczynnym i trzeba być owocnym. A to się przekłada na to, co się dzieje dookoła oczywiście. Na żonę, na dzieci, na zbór, po kolei. Kto zaś ich nie ma, werset 9, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. To są mocne słowa. Jeżeli tego nie masz, jeżeli nie rozwijasz, jeżeli nie podlegasz temu szkoleniu, jeżeli nie słyszysz, nie chcesz słuchać tego, jak Pan Bóg mówi, sprawdzam, to cię to znajdzie. Okażesz się, że jesteś ślepy, krótkowzroczny i zapomniałeś, że zostałeś oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Bo nie po to zostałeś oczyszczony, żeby tylko być oczyszczonym, cieszyć się tym do końca życia i koniec. Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego nie dbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie. Uważam bowiem za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus. Dołożę też starań, żebyście po moim odejściu zawsze mieli to w pamięci. Pewne rzeczy znamy, jesteśmy utwierdzeni w obecnej prawdzie, ale jednak trzeba nam przypominać. Ale jednak trzeba nam zawsze takiego Jozuego, który przyjdzie i powie nam: wiesz co, przypomnij sobie to, co obiecałeś, przypomnij sobie to, o czym kiedyś rozmawialiśmy. Pamiętasz? Skoro tak, to w takim razie ja chcę zobaczyć, jak to robisz. Bo to będzie dobre dla wszystkich. I tak jest w różnych rzeczach w życiu każdego z nas. I dlatego właśnie, jeżeli Kościół jest jednym organizmem, jednym ciałem, to niech nikt nie myśli, że on po prostu żyje swoim życiem, jak to się mówi tam, nie wiem, jego chata z kraja, moja sprawa. Nie, jesteś jednym organizmem z innymi, jesteś członkiem jednego ciała. Albo ten Kościół jest martwy i to jest po prostu fikcja. Jesteś członkiem, jesteś jedno ze swoją żoną i albo to jest prawda, albo to jest fikcja. Zrodziłeś swoje dzieci i masz na nie odpowiedni, właściwy, mądry wpływ. Albo to jest prawda, albo to jest fikcja. Do tego to się, kochani, sprowadza. I niech Pan nam przypomina te rzeczy, żeby nas nie znalazło coś, o czym kiedyś powiedzieliśmy, złamaliśmy to, a Pan przy tym był. A Pan słyszał. Amen.